ciała. I mówił, no, przypomniał całemu światu to, co Bóg nam objawił na temat tej sfery naszego życia związanej z seksualnością, związanej z płciowością. Mówił, że Pan Bóg pragnie, aby to najbardziej intymne zjednoczenie kobiety i mężczyzny było znakiem sakramentu małżeństwa. Znak sakramentu. Tak jak przyjęcie Komunii Świętej, jak przystąpienie do innych sakramentów. W momencie przyjęcia tego sakramentu małżeństwa, Bóg swoją stwórczą mocą konsekruje, jednoczy kobietę i mężczyznę i sprawia, że stają się dla siebie mężem i żoną. Ich jednoczy więzami, które są nierozerwane. Co Bóg złączył, mówi Pan Jezus, człowiek nie rozdziela. Więc małżeństwo wasze zawarte jest nierozerwane. I to najbardziej intymne zjednoczenie kobiety i mężczyzny w sakramencie małżeństwa, kiedy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej, kiedy są w stanie, no mają w sobie miłość Boga, bo stan łaski, no to jest, to mają Boga w swoim sercu, to wtedy to najbardziej intymne zjednoczenie kobiety i mężczyzny, czyli współżycie seksualne w małżeństwie, staje się uczestniczeniem, mój Ojciec Święty, w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej. Tak definiuje współżycie seksualne jak Święty Jan Paweł. Uczestniczenie w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej. A więc współżycie seksualne tylko w sakramentalnym związku małżeńskim i tylko wtedy, kiedy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej. Tak, nie można przyjąć Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego. Nie powinno być tego najbardziej intymne, tej najbardziej intymnej jedności w stanie grzechu śmiertelnego, no bo wtedy sobie wzajemnej miłości nie przekażą. Prawda? Bo tej miłości nie mają w sobie. Nie można się zbliżyć do stołu eucharystycznego w stanie grzechu śmiertelnego. Trzeba iść do spowiedzi. Wtedy czystym sercem trzeba przyjąć. Nie można się do tej świętości, jakim jest drugi człowiek, właśnie w tym akcie zbliżać, dlatego że wtedy nie będzie uczestniczenia w życiu miłości Boga w Trójcy Świętej. Można tutaj mają sobie przekazać miłość, którą kocha ich Jezus, trwale obecny w ich sakramencie małżeństwa. A będą sobie przekazywać, jeżeli będą w stanie łaski uświęcającej. Prawda? I dlatego zobaczcie, dlatego tak strasznym cierpieniem i zniszczeniem w sferze duchowej człowieka są grzechy nieczyste. A więc zdrady małżeńskie, pornografia, bo diabeł przez pornografię pokazuje tylko ten jeden wymiar człowieczeństwa związany właśnie z cielesnością, natomiast całkowicie pomija ten wymiar duchowy, prawda? I chce człowieka sprowadzić do poziomu zwierzątka, a nie raz poniżej tego poziomu. Więc dlatego Pan Jezus właśnie w tej scenie biczowania nam pragnie uświadomić, do jakiego stopnia zniszczenia naszego człowieczeństwa, do jakiego stopnia my zadajemy mu cierpienie, popełniając tego rodzaju grzech, nieczysto. Tutaj widzimy odbicie przodu ciała, a tutaj widzimy ręce, to jest powiększone, miejsce przebicia rąk w nadgarstkach. Chodziło o to, żeby całe ciało mogło utrzymać się, swój ciężar na krzyżu. I cierpienie Jezusa osiąga swój punkt kulminacyjny w momencie agonii na krzyżu. Jezus wisząc na krzyżu, żeby nabrać powietrza, musi się na tych rękach i nogach do góry podnieść. Więc podnosi się i opada. I ta agonia trwała około 3 godzin. I tutaj Pan Jezus doświadcza największego cierpienia duchowego. Doświadcza braku obecności i miłości Ojca. Modli się słowami Psalmu 22, Boże mój, Boże mój, czemu się nie opuści. Wypowiada te słowa, które wyrażają całą głębię jego cierpienia. Cierpienia spowodowanego grzechami wszystkich ludzi, bo Bóg staje się człowiekiem, wziął na siebie z historii każdej ludzkiej osoby wszystkie grzechy na siebie i konsekwencje swoich grzechów. I doświadczył w całej pełni wszystkich cierpień, wszystkich grzechów ludzkich właśnie tutaj w momencie swojej męki śmierci. I dlatego, moi drodzy, każde nasze cierpienie, które nas dotyka, jest równocześnie cierpieniem Boga samego. To nie jest tak, że Pan Bóg patrzy, jest obojętny na cierpienie człowieka. Nasze cierpienie, jesteśmy członkami Jego mistycznego ciała, nasze cierpienie jest Jego cierpieniem. On to cierpienie wziął na siebie. Prawda? Dlatego, kiedykolwiek dotyka nas jakiekolwiek cierpienie, nasza postawa może być jaka? Albo my to cierpienie oddamy Jezusowi, zawierzymy się Jezusowi z tym cierpieniem i wtedy będziemy mieć udział, będziemy uczestniczyć w Jego cierpieniu za zbawienie świata i będzie stało się to cierpienie źródłem niesamowitych władz. Albo się zbuntujemy. Jeżeli człowiek się zbuntuje, to cierpienie nas zniszczy. Prawda? Więc każde cierpienie, które nas dotyka, dla człowieka wierzącego powinno być właśnie taką okazją do tego, żeby siebie jeszcze bardziej Jezusowi zawierzyć, oddać, żeby w naszym życiu wypełniła się Jego wola. To zobaczymy fragment filmu Śmierć Jezusa. Cierpieniem Jezus dociera wszędzie tam, gdzie dotarła niszcząca moc, że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu człowieka, w której nie był obecny Jezus. Znaczy, Pan w największym, że Jezus jest z nami, żeby nas bate. E całkowicie niewinny, Bóg człowiek, który nie znał grzechu, doświadczył w czasie męki i śmierci, jak straszliwie cierpienie z grzechu. Obiera nam prawdę, demaskuje kłamstwo szatana. Największym nieszczęściem w życiu człowieka jest grzech. I ten grzech, wszystkie grzechy Bóg bierze na siebie. I wszystkie konsekwencje grzechów bierze Bóg na siebie. A więc to jest wyraz największej miłości. Zobaczcie, patrząc na Jezusa wiszącego na krzyżu, widzimy objawienie prawdy, do jakiego stopnia Bóg nas ukochał. Wziął na siebie konsekwencje grzechów każdego człowieka. Doświadczył prawdziwej ludzkiej śmierci. Wszedł w ludzką rzeczywistość grzechu i śmierci w całej pełni po to, żeby nas zbawić. I już więcej nie mógł uczynić od tego, co uczynił dla nas. Dlatego w dzienniczku czytamy takie słowo. Pan Jezus mówi tak. To niedowierzanie mojej dobroci najwięcej mnie rani. Jeżeli was nie przekonała o miłości mojej moja śmierć, to cóż was przekona? Cóż więcej Bóg może uczynić dla nas? Jeszcze więcej. Już więcej nie mógł uczynić. Zobaczcie, tu są znalazłem fragmenty. Słyszeliście o Alicji Lęczewskiej, czy nie?
Tak.
No właśnie, żeśmy wydali właśnie jej pisma. I tutaj fragment ze świadectwa, z tej książki Alicji, świadectwo, ona zapisywała słowa Pana Jezusa. Pan Jezus uważa, co mówi na temat grzechu? Mówi tak, grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który jest grzeszny. Zabija mnie, więc jesteśmy. Ta tajemnica męki, śmierci Jezusa, ona ciągle jest obecna w życiu każdego człowieka i życiu kolejnych ludzkich pokoleń. Bo w Bogu nie ma czasu, Bogu nie ma przeszłości, przyszłości, jest ciągle teraz. Prawda? A więc ta rzeczywistość zbawcza, ona jest ciągle obecna. Ona ciągle się uobecnia w Kościele, we wspólnocie Kościoła poprzez sakramenty. Prawda? Jak jesteśmy na mszy świętej, ta rzeczywistość męki, śmierci, zmartwychwstania staje się obecna tu i teraz dla mnie, dla nas i dla naszego zbawienia. Po to, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, nad szatanem, nad grzechem. I dalej Jezus mówi tak, jeśli człowiek trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy, jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu. bo istotnie krzyżując mnie w sobie, krzyżuje swoją duszę. Bo dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. Gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. I dalej mówi Pan Jezus tak. Odwrócenie się od Boga, zwłaszcza to definitywne zerwanie i bunt, są samobójstwem i bogobójstwem. Jest to zabicie w sobie tego, co boskie i przez to skazanie siebie na wieczne, straszne cierpienie, tak jak wyrwanie własnego serca. Stan grzechu śmiertelnego. Moi drodzy, i z tej rzeczywistości śmierci grzechu jest jedno wyjście. Całkowicie oddać siebie Jezusowi, który śmierć zwyciężył w swoim zmartwychwstaniu. Po Jego śmierci Jego ciało zostało zdjęte właśnie z krzyża. Było to jest kamień namaszczenia, na którym zostało właśnie zawinięte płótna grobowe, więc najpierw tu takie długie płótno, więc cały taki płynie. Owinięty jeszcze opaskami, po 40 kg mieli alasu wlano do środka, na zewnątrz. I ciało Jezusa właśnie zostało włożone do grobu. Grobowiec więc wyglądał tak, jak tutaj widzimy na tym zdjęciu. Taki potężny kamień, który później został zakoczony, przypieczętowany. Postawiono straż, bo obawiano się, że uczniowie ciało mogą wykraść. I tak więcej wyglądało ciało Jezusa złożone do grobu. W piątek wieczorem zostało złożone do grobu. Niedzielny poranek dokonał się uczty zaraz. Zobaczymy właśnie moment, kiedy więcej oddał Gibson ten fakt zmartwychwstania. Zostały kamień odsunięty, straży, że nie było. Wchodzą do środku i widzą, że nie ma ciała, więc biegną do apostołu i mówią im, że grób jest pusty. Wtedy widzimy tutaj na tym obrazie, jak święty Jan, święty Piotr biegną do grobu Jezusa. Kiedy przybiegają do grobu, wchodzą do środka, co widzą? Widzą płótna nienaruszone, zobaczcie, ale już opadnięte, bez ciała. I kiedy Jan zobaczył w stanie nietkniętym, spłaszczone płótna grobowe Jezusa z tymi opaskami nierozwiązanymi, był to dla niego czytelny znak zmartwychwstania. Święty Jan pisze, ujrzał i uwierzył. Widząc kształt płócien, już uwierzył w zmartwychwstanie, bo widział, że nikt ciała nie wyjął, prawda? Ciało przeniknęło przez te płótna. No a później właśnie stwierdzono właśnie to, co żeśmy mówili, że na tym płótnie grobowym Jezus stawił odbicie całego swojego ciała w najdrobniejszych szczegółach. I wśród naukowców, którzy wielu naukowców, ateistów i agnostyków, Żydów, taki Żyd, Bernard Schwartz, uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. Teraz jeździ po całym świecie i mówi o tym, że Jezus żyje, jest katolikiem. No po prostu jest niesamowitym człowiekiem. Możecie go znaleźć w internecie, właśnie z jego prelekcjami. Jeździ po całym świecie. Mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. I wielu innych naukowców uwierzyło w zmartwychwstanie, tak jak święty Jan, widzą kształt ludzi, uwierzył w zmartwychwstanie, tak oni patrząc na ten wizerunek Jezusa, badając ten wizerunek, stwierdzili, że jest nieuczyniony ludzką ręką, że Jezus żyje i zmartwychwstał. To jest taki milczący świadek męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa na nasze czasy. po to, żebyśmy uwierzyli, prawda? I po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus objawił się po raz pierwszy apostołom zebranym wieczerników, ten Jezus tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy sobie odpuszczone, a którym zatrzymacie sobie zatrzymane. I przez te słowa Pan Jezus ustanowił jaki sakrament?
Pokuty.
Sakrament pokuty. Pierwszy sakrament, który Jezus ustanowił, pozwolony sakrament pokuty. Przebaczenia wszystkich grzechów. Zobaczcie, przez ten sakrament Jezus przebacza nam, w tym sakramencie przebacza nam wszystkie grzechy. Święty Augustyn pisze, że odpuszczenie grzechu jest większym cudem niż stworzenie świata. Prawda? Jezus mówi tak, święty siostrze Faustynie mówi nam tak: nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić z wiarą do stóp zastępcy mojego, wyznać mu swoją nędzę, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Bóg przebacza wszystkie grzechy, czyli przeprowadza człowieka ze śmierci duchowej, z królestwa szatana, śmierci, z piekła, do życia, do swojego królestwa. Człowiek zmartwychwstaje, moment przebaczenia grzechu jest momentem, w którym dokonuje się w nas właśnie cud zmartwychwstania do życia w jedności Jezusa. Zobaczcie, Pan Jezus w tej przypowieści o synu marnotrawnym właśnie mówi, co się dokonuje, jaka to jest wielka radość, kiedy grzesznik się spowiada, kiedy przychodzi do spowiedzi, szczerze się spowiada. I ten obraz syna marnotrawnego, który wraca do ojca, gdy był jeszcze daleko, jego syn, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciwko niego, rzucił mu się na szyję, ucałował. To się dokonuje w czasie każdej spowiedzi. Spotkanie z Jezusem, zmartwychwstałym, który daje nam udział w swoim zwycięstwie nad szatanem, nad śmiercią i daje nam przebaczenie wszystkich grzechów. Udział w swoim życiu i w swoim królestwie miłości, prawdy. I moi kochani, i dlatego jeszcze raz tutaj Pan Jezus, cytuję słowa Pana Jezusa z dzienniczka Faustyny. Jezus mówi tak: kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam już. My się składamy, idziemy do kapłana, ale w tym sakramencie kapłaństwa jest obecny sam Jezus. Kapłan jest biednym, słabym, grzesznym człowiekiem, jak każdy z nas. Sam się musi też spowiadać. Sam jest biedakiem, ale przez jego posługę działa sam Chrystus. Kiedy kapłan sprawuje mszę świętą, uobecnia się cała tajemnica naszego zbawienia. Przez jego kapłaństwo działa Chrystus. Jego kapłaństwo jest darem niesamowitym dla ludzkości. Największym skarbem, który Polacy posiadają, Polska posiada, to jest żywa obecność Jezusa Chrystusa w Kościele katolickim, który działa poprzez sakramenty. Poprzez sakramenta państwa. Poprzez sakramenty inne. Prawda? I dlatego, moi drodzy, taki jest atak na kapłan. I to wszelki ten atak na kapłaństwo, on ciągle od samego początku istnienia Kościoła się ponawia. Ilu kapłanów ciągle winą mordowani są kapłani. Zobaczcie, już wracając do ubiegłego wieku, co się działo w Meksyku. Ilu zginęło kapłanów za to, że byli kapłanami, za uprawianie przysięgi, za spowiedź. To, co się działo w Hiszpanii, to co się działo w ostatnich Niemczech, w czasach hitlerowskich, to się to prawie 100 tysięcy osób stanu duchownego w Hiszpanii, w Polsce 2,5 tysiąca kapłanów zostało zamordowane. Znaczy jak mordowali, jak znęcali się nad świętym, błogosławionym księdzem Jerzy Popiełuszko. I ksiądz Kotlarz, tam jeszcze inni kapłani, jak zostali mordowani, jak zostali torturowani. No przerażające. Dlaczego? Skąd się brała ta nienawiść? Jezus mówi tak, bo Jezusa też nienawidzi, też z nienawiści go się skazali na śmierć. Nienawidzą mnie bez powodu. Oczywiście wśród 12 apostołów był Judasz, prawda? A ci zła co mówią? Biorą Judasza, pokazują Judasza i mówią, wszyscy są tacy. Po to, żeby zohydzić kapłanów, żeby powiedzieć, kapłani to są pedofile, to są najwięksi, to co w tym smażowskim filmie, właśnie w filmie Kler pokazuje. To jest mój, oni robią to samo, co robili komuniści w Związku Radzieckim i to, co robił Hitler i to samo robią teraz, prawda? Tego, moi kochani, trzeba się modlić za kapłanów, cieszyć się, że są, dziękować Panu Bogu, że są. Jeżeli kto chce zniszczyć Kościół, religię, to najpierw atakuje sam kapłański. Dlatego, wiadomo, i ta jedna dwunasta, ci Judasze będą i są w historii ludzkości. To się ciągle powtarza po prostu. Jeżeli Jezus tylko 12 nie zdradził, Piotr się zapadł, prawda? No, ale później się nawrócił, prawda? Kapłani się też nawracają. Są też, dlatego trzeba otaczać kapłanów, moi drodzy, modlitwą. Jak widzicie, że coś tam źle postępuje, czy coś, to idę mu w cztery oczy, mówię, a nie powtarzam jakieś informacje, moi drodzy, poza plecami, bo tylko tak działają siły zła, prawda? Puszczają plotki na temat kapłana.
Ja po swoich święceniach pracowałem w Goleniu. Wiecie, no, wiecie, gdzie jestem. Przez rok czasu byłem. Nie na wakacje, tylko przyjechałem do domu, a ja pochodzę z Kielc. Wyobraźcie sobie, że ja w Kielcach słyszę, tam sąsiedzi mówią, że proboszcz w parafii w Goleniowie, w świętej Katarzyny przegrał tam, pobił się z wikarym, przegrał, ileś ktoś tam przegrał, po prostu, że tam upił się, no to historia niesamowita. W Kielcach. Tak działa ubecja, tak działa, moi drodzy. Nieprawdziwe informacje przekazują, gdzie są krzyczy, nie słuchaj, a to ciekawe, nie? I tak są, i tak kapelacy są też ciekawe, prawie 3 miliony było na tym filmie. Powinni protestować, bronić kapłaństwa. Wyobraźcie sobie, że taki film by zrobił na temat rabinów żydowskich. Odważyłby się zrobić takiego filmu? Nie zrobić, ale temat imamu. Nie da rady. Aha. A temat kapłanów, oczywiście, wszyscy są tacy.
Moi drodzy, dlatego, żebyście byli tego świadomi i po prostu w swoim środowisku byli świadomi działania się zła i tej manipulacji, która się dokonuje poprzez środki masowego przekazu. Moi drodzy, idąc do spowiedzi, idziemy do Chrystusa i Chrystusowi się spowiem, nie kapłanowi. Kapłan jest tylko znakiem zewnętrznym, prawda? Idziemy do Jezusa i Jemu się spowiadamy. I dlatego trzeba sobie zrobić dobry rachunek sumienia przed każdą spowiedzią i żeby ten rachunek był dobry, to na początku trzeba sobie postawić jedno bardzo ważne pytanie. Czy ja rzeczywiście pragnę, aby Jezus był moim Panem, moją największą miłością? To jest fundament. To jest najważniejsze pytanie, które mam sobie postawić. Czy ja chcę, żeby Jezus był moim królem, królem mojego serca? Czy ja chcę naprawdę, żeby On był moją największą miłością? Jeżeli chcę, no to wtedy pytam się, ile razy
jakie popełniłem grzech podczas ostatniej spowiedzi. I tutaj trzeba też pamiętać o grzechach zaniechania, zaniedbania dobra. Poprosić o przebaczenie, postanowienie poprawy oraz podjąć konkretne postanowienie zadośćuczynienia za popełnienie grzechu. I wtedy się dokonuje cud. Dobrze odbyta spowiedź z źródłem największej radości. Tak mówi święty Jan Paweł. Dobrze odbyta spowiedź z źródłem największej radości. Jak grzech śmiertelny, od razu do spowiedzi, żeby nigdy jego nie stanie grzechu śmiertelny. Nie odkładać, tylko od razu do spowiedzi. A jak nie ma grzechu śmiertelnego, tak, żeby prowadzić normalne życie wewnętrzne, trzeba raz w miesiącu dobrze było mieć stałego spowiednika i raz w miesiącu przystępować do spowiedzi. Prawda? Naszym takim w regule naszej zakonnej jest powiedziane, że my kapłani mamy razem dwa tygodnie chodzić. Prawda? Regularnie trzeba chodzić do spowiedzi, mieć kontakt z Jezusem, żeby Jezus nas oczyszczał, żeby nas zanurzał w swoim nieskończonym miłosierdziu. Tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Zobaczcie, i na koniec teksty z Dzienniczka Świętej Faustyny o Bożym Miłosierdziu. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. I dalej Pan Jezus mówi tak. Im większa nędza, tym większe naprawa mojego miłosierdziu. Jezus przebacza wszystkie grzechy. Nie ma grzechu, którego Chrystus nie przebaczy. Każdy grzech zostaje zgładzony i przebaczony w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Wszystkie grzechy są przebaczone. Zwycięstwo już się dokonało. W Jezusie Chrystusie. Jak idziemy do Jezusa, wyznajemy nasze grzechy, mamy udział w tym zwycięstwie. Nad szatanem. Prawda? Jest tylko jeden grzech, który nie zostaje przebaczony. Wiecie, jaki to jest grzech?
Przeciwko duchowi się.
Na czym ten grzech polega? Ten grzech polega na tym, że Pan Jezus chce przebaczyć, a ja mówię, nie chce. Nie chce przyjąć daru przebaczenia. Nie chce przyjąć Bożego miłosierdzia. Nie chce pójść do spowiedzi. Nie chce pojednać się z Panem Bogiem. Jesteśmy wolni i Pan w tej wolności nam nie odbierze. Bóg nam da to, co będziemy chcieli. To, co będzie chciał. Są dwie kategorie. Ludzi, którzy chcą pełnić wolę Bożą i tacy, którzy chcą, żeby Bóg pełnić Jego wolę. I Bóg spełni naszą wolę, żeby człowiek odrzucił Boże miłosierdzie, Bóg da mu to, co będzie chciał, czyli piekło. Prawda? Istnieje piekło jako ostateczna konsekwencja odrzucenia Boga przez człowieka. Moi drodzy, niech pokładają nadzieję w miłosierdziu, bo i najwięksi grzesznicy, oni mają prawo do przed innymi trudności przepaść mojego miłosierdzia. O gdyby znali grzesznicy miłosierdzie, bo nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, więc jest im ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Mów duszą grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do mnie. Nie bać się. Diabeł najpierw nakłania do grzechu i mówi, że tam człowiek będzie szczęśliwy, jeżeli grzech popełni, prawda? Że grzech da ci szczęście, prawda? Tak? Tak jak opowiadał mi jeden Bóg, mówi mi tak, mówi mi miało takie pokusy niesamowite, wiecie? Miał żonę, kilka dzieciaków, pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bardzo dobrze zarabiał, miał wysoką tam pozycję. No i mówi, przeżył kryzys, zakochał się w swojej sekretarce. Mówi, wydawało mi się, że ja bez tej kobiety żyć nie mogę. Wydawało mi się, że tylko ona da mi szczęście. I pokusy były jakie? Zostaw żonę, dzieci, idź tą kobietą, zamieszkam, gdzie będzie, jeszcze nie wyzwyk. Nie? To było tak silne, że po prostu, już był bliski, ale w takiej. No bo opinia, dzieci, więc poszedł do spowiedzi. I ksiądz mówi, słuchaj synu, jest to jedna z najbardziej podstępnych pokus mojego ducha. Mówi, powiedz żonie o tym. Macie Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa. Codziennie żoną klękaj razem z żoną i módlcie się na różańcu, a ty codziennie, żebyś był na mszy świętej. codziennie godzina pracy. Jak będziesz zastosował, Jezus się uzdrowi. Lekarstwem jest miłość Jezusa. Zastosuj tą receptę i Pan Jezus cię na pewno uzdrowi. Mówi i zastosowała. To była jedna deska ratunku. Mówi, kiedy żonie powiedziała, ona się popłakała. Zaczęliśmy się modlić codziennie. Mówi, ja codziennie zacząłem chodzić na ten, mówi, na początku było bardzo trudno, musiałem bardzo się zmuszać, ale w miarę upływu czasu, mówi, ja coraz bardziej odczuwałem, jak Jezus mnie uzdrawia. Mówi, że taki moment, kiedy ja po prostu no, na nowo moją żonę pokochałem, miłością taką, jaką mówię, to Jezus zostałem uzdrowiony całkowicie. Od tego czasu, do dnia dzisiejszego, codziennie są na mszy świętej, codziennie godzina pracy na Najświętszego Sakramentu razem z żoną. Jezus działa, tylko trzeba do Jezusa przychodzić. Trzeba się przez wiarę otworzyć na Jego działanie. Moi drodzy, dlatego no, Jezus jest. Mamy ten skarb niesamowity. Mamy Jezusa rzeczywiście obecnego w Kościele, w sakramentach, w sakramencie Eucharystii. Jezusa obecnego w sakramencie pokuty, w sakramencie małżeńskim jest obecny. W innych sakramentach. Jezus jest obecny, żyje, zmartwychwstał, jest z nami. Trzeba się na Jego będzie otwierać. Trzeba się będzie otwierał, będzie uczestniczył w Jego zwycięstwie. Będzie wtedy doświadczał tajemnicy zmartwychwstania w swoim życiu. Pytania?
Wszystko jasne?
Wszystko jasne.
Dziękuję bardzo.